Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ostatnimi czasy coraz częściej słyszymy, iż trzeba prowadzić dialog, że od dialogu kultur i religii zależy nasza przyszłość. Idąc tym śladem, w naszych sobotnich magazynach rozpoczęliśmy cykl Wobec Islamu. Dialog nie ogranicza się jednak tylko do muzułmanów. Powiemy o tym, jak chrześcijanie Europy, Azji i obu Ameryk wspierają w wierze swych rówieśników w Indiach oraz spróbujemy pokazać, jak dialog z innymi religiami i wyznaniami zmienia oblicze europejskich uniwersytetów. 30 września wita Państwa Beata Zajączkowska.
Mój letni pobyt w Castel Gandolfo dobiega końca, powiedział papież, żegnając się w swojej rezydencji z kościelną i świecką społecznością tej miejscowości. Ojciec Święty powróci do Watykanu na środową audiencję ogólną. Jutro odmówi jeszcze w Castel Gandolfo niedzielną modlitwę Anioł Pański.
Benedykt XVI wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się w okresie wakacyjnym do jego spokoju i bezpieczeństwa oraz do dobrego przyjęcia licznie odwiedzających go pielgrzymów. Wśród obecnych w sali Szwajcarów papieskiego pałacu wspomniał biskupa Marcello Semerano z Albano, diecezji, do której należy Castel Gandolfo. Pozdrowił też miejscową parafię, wspólnoty zakonne, w tym jezuitów z tamtejszego obserwatorium astronomicznego, burmistrza i mieszkańców oraz włoskie siły bezpieczeństwa współpracujące tam z żandarmerią watykańską i gwardią szwajcarską.
Po południu w ogrodach w Castel Gandolfo Benedykt XVI spotkał się także z pracownikami swej letniej rezydencji. Dziękując również za trud ich pracy, papież życzył im opieki Matki Bożej, której wstawiennictwa w październiku szczególnie przyzywa się odmawiając różaniec.
W Rzymie odbywa się sesja przedstawicieli Episkopatów Europy do spraw duszpasterstwa akademickiego. Jej celem jest przygotowanie planowanego na czerwiec przyszłego roku spotkania nauczycieli akademickich naszego kontynentu, które ma nawiązać do 50-lecia traktatów rzymskich ustanawiających wspólnotę europejską. Z uczestnikami sesji spotkał się prefekt Kongregacji do spraw wychowania katolickiego kardynał Zenon Grocholewski. Zwrócił uwagę na zmiany dokonujące się obecnie na uniwersytetach.
Najbardziej ciekawe, przynajmniej dla duszpasterstwa akademickiego, jest to, że zwiększyła się ogromnie liczba studentów na różnych wyższych uczelniach. No i przede wszystkim taka tendencja, by jak najszybciej ze studiów przejść do pracy, czyli nabywać pełną ilość wiadomości, żeby on mógł być użyteczny w produkcji, w pracy. I to jest trochę niepokojące, dlatego że z punktu widzenia katolickiego przede wszystkim chodzi o formację całego człowieka we wszystkich jego wymiarach. W tych ostatnich latach dokonało się bardzo wiele rzeczy dobrych. Przede wszystkim wzięto bardzo mocno pod uwagę w duszpasterstwie akademickim dokument, który został opracowany w 1994 roku przez Kongregację Edukacji Katolickiej, jak również Papieską Radę dla Laikatu i Papieską Radę dla Spraw Kultury. Starałem się pokazać, jak wiele tych elementów zostało uwzględnionych w pracy duszpasterskiej. Poza tym takim elementem bardzo dobrym to jest to, że duszpasterstwo akademickie nie obejmuje dzisiaj tylko studentów, ale stara się coraz bardziej także objąć profesorów. To ma bardzo duże znaczenie, dlatego że głównie profesorzy akademiccy mają problemy, które nasuwa im nauka, i duszpasterstwo akademickie powinno wyjść naprzeciw i starać się odpowiedzieć na te problemy. Poza tym chyba dla duszpasterstwa studentów jest ważne, że oni widzą, że także profesorzy są zainteresowani tym duszpasterstwem. Także w tej dziedzinie dokonała się duża ewolucja. Starałem się zapoznać dużymi programami duszpasterstwa akademickiego poszczególnych krajów i widzę, że ten problem też jest bardzo mocno podkreślany.
Księże kardynale, jakie priorytety ksiądz kardynał widzi duszpasterstwa akademickiego?
Przede wszystkim duszpasterstwo akademickie musi skoncentrować się na człowieku, żeby formować całego człowieka we wszystkich jego wymiarach, czyli humanizm chrześcijański jest elementem bardzo ważnym. Starałem się wskazać na pewne elementy, które można uskutecznić w tej dziedzinie. Poza tym jest bardzo ważne towarzyszenie poszczególnym studentom. Są ludzie, którzy przychodzą na uniwersytet i właściwie mieli przedtem bardzo mało do czynienia z wiarą. Teraz stawiają się problem. Czyli właściwie to duszpasterstwo jest pierwszym głoszeniem Ewangelii dla niektórych ludzi. Dla innych, którzy są bardziej uformowani, to towarzyszenie powinno być inne. Poza tym mamy dzisiaj na uniwersytetach dużo studentów, którzy nie są katolikami. A więc problem dyskusji z tymi ludźmi, współpraca, żeby zapobiec tej opinii, że właściwie religia tylko dzieli, a nie łączy. Religia nas wszystkich powinna raczej łączyć w pewnej współpracy. Oczywiście w tej dyskusji z studentami innych religii, innych wyznań, nie można nie głosić im Ewangelii. Głoszenie Ewangelii to nie jest zmuszanie, to nie jest narzucanie, to jest po prostu ubogacanie tych ludzi tym, co jest największym naszym bogactwem.
Z prefektem Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, kardynałem Zenonem Garcholewskim, rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski. Do Indii przybywają tysiące młodych ludzi z całego świata. W najbliższy czwartek w Kalkucie rozpocznie się organizowane przez ekumeniczną wspólnotę STEZE spotkanie młodzieży. Jak podkreśla brat Marek, Hindusi są świadomi tego, że chrześcijaństwo jest wielkim darem dla człowieka. Brakuje im jednak pogłębienia biblijnego, dlatego spotkanie w Kalkucie ma wesprzeć młodzież, która poszukuje Boga i pragnie angażować się w życie Kościoła i społeczeństwa.
Z Polski przyjechało ponad 20 uczestników. W tych pierwszych dniach przed rozpoczęciem naszego spotkania wysyłani są do różnych diecezji bengalskich i tam spędzą kilka dni.
Ja osobiście jestem tutaj od 3 tygodni. Zajmuję się przygotowaniem i wysyłaniem grup obcokrajowców, którzy biorą udział w takim cyklu przygotowawczym do spotkania. Wyjeżdżają poza Kalkutę na kilkudniowy okres, gdzie mają okazję zapoznać się z tutejszymi warunkami życia, poznać rodziny mieszkające na wsi, wniknąć w ich środowisko życia, w atmosferę życia domowego, również przeżywać z nimi wspólnie modlitwy, msze święte, po prostu z nimi żyć.
Chciałabym przede wszystkim jeszcze w większym stopniu poznać i tę kulturę, i ludzi, pomodlić się wspólnie. To jest chyba najważniejsza rzecz, której oczekuję od tego spotkania.
Indie są fantastycznym krajem. Hindusi są osobami nad wyraz przyjaznymi, życzliwymi. Mimo wielu problemów, żyjącymi na co dzień z uśmiechem na twarzy i z jakąś radością życia. Myślę, że to, co szczególnie młodzi z krajów potencjalnego dobrobytu mogliby wynieść z tego spotkania, to właśnie umiejętność cieszenia się prostymi sprawami, życia wielopokoleniowej, bardzo często rodzinie, szanowania więzi rodzinnych, jakiegoś takiego budowania wzajemnego oparcia i wewnątrz rodzin. Hindusi są narodem bardzo religijnym. Dotyczy to nie tylko chrześcijan, ale również wyznawców religii hinduistycznych i muzułmanów. I myślę, że jest to drugie doświadczenie, które my z Europy moglibyśmy od Hindusów wynieść. Życie wiarą na co dzień.
Wszyscy zjadą się tutaj 5 października, bo wtedy rozpocznie się nasze spotkanie w Kalkucie. Przygotowane są już parafie, które nas będą gościć. Buduje się w tej chwili pandal, wielki namiot zbudowany z bambusowych żerdzi. Będzie przykryty dachem, tak żebyśmy tutaj nie mokli, jeśli by zdarzył się jeszcze deszcz. Jest bardzo serdeczne przyjęcie. Młodzi ludzie cieszą się, że z tak daleka chrześcijanie przyjadą, żeby ich tutaj wesprzeć i nauczyć się od nich żyć Ewangelią. W Hindusa jest tyle radości z tego, że są chrześcijanami, z tego, że budują tutaj także Kościół Chrystus. Dla Radia Watykańskiego z Kalkuty brat Marek.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w świecie. Dlaczego powinniśmy się zająć islamem? Czym jest islam? Sprawa ratyzbońska zainspirowała do bardziej szczegółowego spojrzenia na islam. To jednak niegwałtowna reakcja muzułmanów na wypowiedź Benedykta XVI z 12 września 2006 roku przyczyniły się do współczesnego wzrostu zainteresowania ich religią. Punktem zwrotnym w podjęciu problematyki islamskiej był barbarzyński atak na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Obecne napięcie między chrześcijanami i muzułmanami wpisuje się w ciąg wydarzeń minionych lat. Środki społecznego przekazu przyzwyczaiły nas do komentarzy, wywiadów i spekulacji na temat muzułmanów oraz ich świata i religii. W ciągu 5 lat dowiedzieliśmy się o islamie więcej niż przez 10-lecia. Niefortunnie inspiracją podjęcia problematyki islamskiej stała się tragedia tysięcy ofiar w Ameryce. Siłą napędową dalszej refleksji były kolejne ataki terrorystyczne w Madrycie i Londynie oraz wojenne dramaty Palestyńczyków, Afgańczyków, Irakijczyków i Libańczyków. Terror, wojna i gwałtowność jakiejkolwiek reakcji nie sprzyjają obiektywizacji ocen. Posługując się dialektycznym paradygmatem dobro, zło, czarny, biały, wróg, przyjaciel, bardzo łatwo ulec emocjonalnej próbie powierzchownej krytyki. W atmosferze konfliktu i napięć bardzo łatwo uznać, że to, co nie nasze, jest złe. Tego rodzaju przekonanie nabiera znaczenia, jeśli pada na grunt ignorancji, której pożywką są ukształtowane w przeszłości stereotypy. Rzeczywistość pokazuje, że po obu stronach funkcjonuje często ten sam mechanizm uogólnienia i demonizacji. Nie trudno w takim układzie wpaść w spirale skrajnych ocen, według których z jednej strony Stany Zjednoczone, Europa, czyli tak zwany chrześcijański Zachód, to uosobienie szatana, a z drugiej świat islamu to nic innego, jak tylko źródło terroru i barbarzyństwa. Spotkanie Benedykta XVI z przedstawicielami świata islamskiego, do którego doszło w miniony poniedziałek, 25 września, w Castel Gandolfo, potwierdza dialogiczną drogę Kościoła katolickiego. Przyjęcie tego zaproszenia przez 22 dyplomatów i przedstawicieli Ligi Muzułmańskiej potwierdza zgodność przekonania, że nie konfrontacja, ale dialog mają kształtować wzajemne relacje między chrześcijanami i muzułmanami. Niech serdeczny uścisk dłoni i krótka rozmowa Benedykta XVI z uczestnikami spotkania staną się symbolem kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich na wszystkich płaszczyznach, a nie tylko na najwyższym szczeblu. Dla chrześcijanina inspiracją do podjęcia refleksji nad islamem nie mogą być wyłącznie sytuacje trudne, w których dochodzi do napięć i konfrontacji. Droga dialogu, na którą wprowadził nas, katolików, Sobór Watykański II, zobowiązuje do podjęcia wysiłku, który pomoże przezwyciężyć wiele nieporozumień, uproszczeń i wybiórczy, wręcz karykaturalny sposób postrzegania drugiej strony. Krocząc tą drogą, musimy poznać partnera dialogu. I nie chodzi tu wyłącznie o trudny dialog teologiczny, lecz przede wszystkim o dialog życia. Muzułmanie są w wielu miejscach na świecie sąsiadami i współpracownikami chrześcijan. Wyznawcy obu religii spotykają się także na płaszczyźnie koleżeńskiej i przyjacielskiej. Do poznania prawdy o partnerze dialogu zachęca nas przede wszystkim dekalog. 8 przykazanie mówi, żeby nie dawać fałszywego świadectwa o bliźnim. Jako ludzie wierzący jesteśmy zobligowani do odkrywania prawdziwego obrazu muzułmanina, obrazu, w którym on sam mógłby siebie rozpoznać. Naturalnie to samo dotyczy obrazu chrześcijanina w oczach muzułmanów. Lepsza i obiektywna informacja o świecie islamu oraz głębsze zrozumienie funkcjonujących w nim mechanizmów powinny okazać się bardzo pomocne. Nasze sobotnie rozważania w cyklicznym programie Wobec Islamu podzieliliśmy na 3 części. W pierwszej przyjrzymy się współczesnym obliczom islamu. Ponieważ znajomość głównych prawd o tej religii stanowi dzisiaj podstawowy wymóg zrozumienia jej złożoności, przedmiotem 2 części będą podstawowe wiadomości o islamie. Ostatnią część stanowić będą rozważania na temat bezpośrednich relacji chrześcijan z muzułmanami. Zanim podejmiemy rozwinięcie zagadnień poszczególnych części, spróbujmy odpowiedzieć na podstawowe pytania. Czym jest islam? i kim są muzułmanie. Zdefiniowanie islamu nie jest łatwe. Według zachodnich kryteriów islam to zarówno wiara religijna, jak i ideologia polityczna oraz oznaka tożsamości indywidualnej i grupowej. Posługując się definicją polskiego orientalisty Józefa Bielawskiego, powiemy, że islam to religia i państwo jednocześnie, prawo i ideologia obejmująca całość życia jednostkowego i społecznego jego wyznawców. Inaczej mówiąc, islam jest religią, która zajmuje się w równej mierze życiem człowieka na tym świecie, jak i jego życiem ostatecznym, a więc prawdami wiecznymi, eschatologią, jak również państwem, rodziną, małżeństwem. Islam jest równocześnie religią, kulturą i cywilizacją, a także ściśle zorganizowaną wspólnotą społeczno-polityczną. Arabski termin islam pochodzi od czwartej formy czasownika o rdzeniu SLM, aslama, być posłusznym, i oznacza posłuszeństwo Bogu. Muslim, po polsku muzułmanin, jest jego imię słowem czynnym i oznacza tego, kto jest posłuszny Bogu. Nie należy muzułmanów nazywać Mahometanami lub wyznawcami Mahometa, gdyż oznaczałoby to, że oddają oni cześć Mahometowi, a nie Bogu. Etymologicznie islam jest blisko związany ze słowem salam, czyli pokój. Islam, liczący dzisiaj ponad 1,2 mld wyznawców, jest drugą co do liczby wiernych religią na świecie. Mimo że świat islamski w pełnym tego słowa znaczeniu rozciąga się od Afryki Północnej po południowo-wschodnią Azję, muzułmanie obecni są na wszystkich kontynentach. Zdecydowana ich większość zamieszkuje kraje azjatyckie i afrykańskie. Do najliczniejszych krajów islamskich należą Indonezja, Bangladesz, Pakistan i Nigeria. Społeczność islamska podkreśla swą obecność także w Europie i Stanach Zjednoczonych, które uchodziły za typowo chrześcijańskie. W Europie muzułmanie stanowią drugą, a w Stanach Zjednoczonych trzecią wspólnotę religijną. Muzułmanie pojmują swoją religię jako kontynuację tradycji, której początek dał Abraham, nazwany w języku arabskim Ibrahimem. Los synów wspólnego, trzem religiom monoteistycznym ojca wiary, wyznaczył granice pomiędzy ich potomkami i wierzeniami, które przyjęli. Żydzi i chrześcijanie są duchowymi spadkobiercami zrodzonego przez Sarę Izaaka. Muzułmanie natomiast wskazują jako ojca narodu arabskiego na Ismaela, pierworodnego syna Abrahama, pochodzącego z jego związku z egipską niewolnicą Hagar. Islamska tradycja podaje, że Abraham pod namową Sary zabrał Hagar i jej syna w okolice Mekki i tam zostawił na łasce losu. Według muzułmanów uznanie islamu za najmłodszą z religii monoteistycznych jest błędem. Ich zdaniem islam jest religią najstarszą, będącą od początku w zamierzeniach Boga. Dlatego z islamskiego punktu widzenia muzułmaninem był już Adam. Zdaniem muzułmanów islam jest pełnią objawienia Bożego poprzedzonego przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa. W islamie częściej mówi się o ortopraksji niż ortodoksji, ponieważ dla przeciętnego muzułmanina praktyki religijne są ważniejsze od ustaleń dogmatycznych. W efekcie to prawo, a nie teologia, jest ważniejszą sferą w islamie, ponieważ prawo wskazuje sposób należytego postępowania i wyboru właściwej drogi prowadzącej do realizacji Bożej woli. Islam od samego początku stanowił wyzwanie dla rzeczywistości, z którą wchodził w kontakt. Najpierw było to wyzwanie, jakie postawił staremu porządkowi istniejącemu w dawnej Arabii, a dziś jest nim wyzwanie stawiane współczesnemu światu.
Radio Watykańskie. Kolejną z audycji ojca Adama Wąsa wobec islamu usłyszymy w przyszłą sobotę. Dziś dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.